Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, witam państwa.
Marcin Bełbot, rocznik 1988, młody człowiek, chce dostać się do Senatu, nazywanego czasami Izbą Refleksji. Dlaczego?
Szanowni państwo, ja mając doświadczenie samorządowe, będąc radnym opozycji, widzę, że pewne sprawy z poziomu Senatu mógłbym dla Gdyni załatwić. Niestety w Radzie Miasta Gdyni nie mam takiej możliwości. To jest główny cel, szczególnie jeśli chodzi o sprawy portu i infrastruktury. To na pewno z poziomu ministerialnego mógłbym dla gdynian zrealizować.
Taka ścieżka Marcina Chorały się panu marzy, który też zaczynał od Rady Miasta?
Wie pan co, no uważam, że to jest ścieżka bardzo słuszna, ponieważ no, zaczynamy gdzieś tą drogę od samorządu, wchodzimy w politykę, poznajemy też sekwencje budżetowe, sprawy naszych mieszkańców, od tych oddolnych i następnie gdzieś to przenosimy na ten level wyższy.
A czego nie mógł pan załatwić w Gdyni, mówiąc w cudzysłowie?
Wie pan co, jeśli chodzi o tych spraw, jest wiele od takich najprostszych problemów mieszkańców, natomiast ja szczególnie interesuję się sprawami gdyńskiego portu, ponieważ no, władze miasta Gdyni nie ułatwiają rozwoju, jeśli chodzi o port i mam wrażenie, że nie dostrzegają tego potencjału, który mamy. Już nie mówiąc o tym, że Gdynia powstała na budowie portu. Port był powstał 4 lata przed Gdynią. Natomiast ostatnio chociażby o tym świadczy przyjęta przez Radę Miasta Gdyni uchwała, która negatywnie opiniuje przywrócenie tych pierwotnych granic portu do jego struktur, które oczywiście tutaj pozwalają na dalszy rozwój i ta przestrzeń jest niezbędna.
A zatem nie ułatwiają rozwoju portu, czy ten rozwój utrudniają, bo to jednak jest różnica?
Tutaj będąc uczciwym, no myślę, że nie ułatwiają, bo no, utrudniają, no to już by było naprawdę perfidne i myślę, że mieszkańcy Gdyni przy kolejnych wyborach rozliczyliby taką władzę. Natomiast no, samo nieułatwianie to jest strzał przysłowiowy w stopę, ponieważ to są miejsca pracy, to jest dla mieszkańców, to jest największe przedsiębiorstwo w Gdyni, które ma ogromne wpływy do budżetu miasta, także no nie widzę możliwości niedbania jakby o tą instytucję w naszym mieście.
Ale zdaje pan sobie sprawę, że z jednej strony władze miasta mają port, który chce się rozwijać i bardzo dobrze, no bo przeładunki rosną i rozwijać się musi, natomiast z drugiej strony są mieszkańcy, dziesiątki tysięcy zapewne mieszkańców, którzy żyją w bliższej bądź dalszej odległości od portu, ale na życie których ten port ma wpływ. Mam tutaj na myśli choćby pył węglowy, mam tutaj na myśli różne zapachy, które się czasami unoszą z tego portu. Tutaj zadaniem miasta, jak się wydaje, jest umiejętne wyważenie racji obu stron, no i z jednej strony zadowolanie mieszkańców, no ale z drugiej strony właśnie nieblokowanie portu.
Panie redaktorze, ja myślę, że to wyważenie właśnie odpowiednie to jest clue tej sprawy, bo ja uważam, że jednak szala przechyla się trochę na tą negatywną stronę.
Ponieważ, na stronę mieszkańców? Negatywną?
Nie, w drugą stronę, ponieważ rozwój portu, no to jest, raczej widzę tu większe korzyści dla mieszkańców i dla całego miasta niż te negatywne, o których pan wspomniał, a jednak ten rozwój w pewnym sensie próbuje się blokować. Jeśli chodzi o ten bufor, o którym pan mówi, na przykład sprawy, które mogłyby być uciążliwe dla mieszkańców, jak pył i tak dalej, to chociażby na molo rybackim w Gdyni port proponował przy przyjęciu, poszerzeniu granic, zbudowanie bardzo ciekawej przestrzeni publiczno, też właśnie morskiej, powiązanej z częściowo z portem, ale też jest dostępny byłby park, suchy dok, wspaniały pomysł, czy amfiteatr i to byłby taki bufor przejściowy właśnie między na przykład portem a miastem, więc te sprawy są przemyślane.
Ale może nie ma sensu rozwijać portu kosztem miasta, skoro ma przecież powstać port zewnętrzny w morzu, który nie będzie przeszkadzał mieszkańcom?
Znaczy, absolutnie ja się nie zgodzę, że kosztem miasta, ponieważ tutaj to wszystko jakby współgra. To, tak jak mówię, to molo rybackie byłoby takim przejściem, które oddziela tą taką strefę przemysłową i taką, powiedzmy, która nam się kojarzy stricte z działalnością portu od miasta. Byłaby bardzo nowoczesna, turystycznie też bardzo ciekawa. Natomiast po port zewnętrzny to daje nam tylko tą przestrzeń przeładunkową, powiedzmy, ale też potrzebne jest zaplecze dla firm, dla spedycji, dla szkoleń. Tam miałoby powstać na przykład na Morzu Rybackim, miałby powstać Instytut Gospodarki Morskiej, także to są bardzo ważne kwestie.
Pana okręg senacki to nie tylko Gdynia, to nie tylko przecież sprawy związane z portami, ale także na przykład Puck, Władysławowo. Co dla tych miast?
Dla tych miast uważam, że również ważną kwestią jest połączenie ich z doliną logistyczną, która się właśnie wiąże ze sprawami portowymi, tak aby te miejsca pracy, żeby cały rozwój regionu i wszystkich przedsiębiorstw również dookoła portu dotyczył tego regionu powiatu puckiego.
Via Maris?
Oczywiście, Via Maris, również modernizacja trasy Reda Hell, mówię o kolei, modernizacja stacji kolejowych, to wszystko sprawiłoby, że mieszkańcy powiatu puckiego nie byliby wykluczeni z tej strefy, tylko również mieliby z tego korzyści.
A nie obawia się pan, że cytując klasyka, Via Maris ma plusy dodatnie i plusy ujemne? Pytam tutaj na przykład o to, że latem będziemy zachęcali niejako mieszkańców, turystów do tego, aby na półwysep jechali samochodami, a przecież wiemy, jak wygląda już teraz ta droga na półwysep. Czy nie powinniśmy raczej zachęcać ich do tego, aby ruszali tam koleją, aby przyspieszyć na przykład modernizację linii w kierunku Władysławowa i Helu?
Znaczy, panie redaktorze, to wszystko się uzupełnia. Ta oczywiście modernizacja, którą wymieniłem, tej linii Reda Hell, aczkolwiek no, ja myślę, że ta liczba turystów jakoś drastycznie już nam się nie zwiększy. Być może będzie wzrastała, ale to Via Maris powinna to bez problemu opanować, a w tej chwili no, ta cała logistyka związana z portem, no, to odkorkuje Trójmiasto, no, to jest niezbędne po prostu. No, nie widzę innej możliwości, jak połączenie z drogą czerwoną Via Maris i do tego uzupełnienie właśnie tej kolei, i to wszystko składa się w całość po prostu.
Czym chce się pan odróżnić od Sławomira Rybickiego, jak się wydaje, pana głównego kontrkandydata Koalicja Obywatelska?
Jeśli chodzi o wybór do Senatu, ja prognozuję, że jednak rząd Zjednoczonej Prawicy przynajmniej tą kolejną kadencję jeszcze będzie rządził, więc taka osoba, która gdzieś tam jest bliżej tego rządu, jednak tworząc ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, ma też większe szanse, żeby wywalczyć pewne sprawy dla Gdyni, żeby nadać im priorytet, właśnie tak jak mówiłem, z poziomu ministerialnego, gdzieś tam, że tak powiem, w sprawach mieszkańców Gdyni i powiatu puckiego non-stop zabiegać.
Tutaj tym, co was łączy, mam takie wrażenie, są jednak mimo wszystko konserwatywne poglądy. Tutaj nie ma takiego typowego rozgraniczenia pomiędzy Koalicją Obywatelską, tak jak to jest w przypadku na przykład innych polityków, pomiędzy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, bo mamy do czynienia raczej z konserwatywnym politykiem, więc zastanawiam się, czy ten pana konserwatyzm, no bo wywodzi się pan przecież z PiSu, działa w tym przypadku na pana korzyść, czy jednak schodzi na dalszy plan?
Ja mam nadzieję właśnie, że działa na moją korzyść, ponieważ myślę, że ten mój konserwatyzm jest w pewnym sensie bardziej wiarygodny. Jeżeli spojrzymy na listy Koalicji Obywatelskiej, chociażby też na hasła, które głoszą, to dzisiaj słuchałem audycji z panem senatorem rano w Państwa Radiu. No, niestety kłóci mi się to ze stwierdzeniem, że Platforma Obywatelska jest centroprawicą. To jest bardziej centrolewica z naciskiem na lewicę. Chociażby świadczy o tym jedynka w Gdyni na liście sejmowej pani Barbara Nowacka. Więc jakby jeśli chodzi o ten konserwatyzm, to uważam, że wszystko przemawia za mną i tyle.
I tyle, bym powiedział Marcin Bełbot. To jeszcze na koniec taśmy Neumana. One będą miały wpływ, pana zdaniem, na wynik na Pomorzu, wynik Koalicji Obywatelskiej, ponieważ no, to jest bastion tego ugrupowania Platformy Obywatelskiej. Oczywiście tutaj mówimy o komitecie wyborczym. Czy tego wpływu mieć nie będą?
Wie pan co, mam nadzieję, że będą miały wpływ, aczkolwiek no, pewności nie mam, ponieważ chociażby z tych taśm wynika właśnie ta pewna propaganda uprawiana przez Koalicję Obywatelską, chociażby w tej ostatniej kadencji, gdzie mówi się o prezydentach miast z zarzutami i nawet ci lokalni działacze tam potwierdzają, że prezydent Tczewa na przykład sprzedał za bezcen działkę, potem zmienił plan zagospodarowania, który podniósł wielokrotnie cenę tej działki. I to jakby z tej rozmowy wynika, że i tak zostanie to przedstawione jako nagonka pisowska w cudzysłowie i jeszcze badania, które prowadził pan Neumann, przedstawiają taki oto obraz, że wzrośnie poparcie dla tych kandydatów. Dlatego mam nadzieję, że nastąpi pewien przełom w opinii publicznej, zaczną dostrzegać to, że jednak Prawo i Sprawiedliwość prezentuje wyższe standardy, że ta elita...
Ale wy też przecież mieliście podobne problemy z taśmami.
Wie pan co, ja obserwuję teraz nasze bieżące rząd rządy. Jako młody człowiek aspirujący do polityki obserwuję osoby uwikłane powiedzmy w jakieś sytuacje, które opinia publiczna ocenia negatywnie bardzo szybko jest, że tak powiem, ten korzeń wyrywany i odcinamy się i ruszamy dalej. Jest, że tak powiem, kosz jabłek jedno, trafi się zgniłe, trzeba je wyrzucić, żeby nie zepsuła się reszta. I my tak robimy. I tutaj widzę różnicę między nami a Koalicją Obywatelską. A to, że trafi się gdzieś, że tak powiem, to zgniłe jabłko, no to przyjmujemy i ruszamy dalej.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.